między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w bardzo wczesny wigilijny poranek. Do pierwszej gwiazdki jeszcze sporo czasu, ale już teraz po przebudzeniu czujemy chyba ten szczególny wigilijny dzień. A rozpoczynamy je naszym spotkaniem, w którym między innymi o tym, co za parę godzin wydarzy się w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich, czyli w zasadzie coś, co już nieodmiennie będziemy kojarzyli ze świętami w Poznaniu. Wigilia dla osób samotnych, potrzebujących, czyli nasz poznański świąteczny, bożonarodzeniowy cud. A niektórzy już się w nastrój bożonarodzeniowy zdążyli nieco wprawić. Dziś w programie będziemy w Lesznie, tam będą nam towarzyszyć międzynarodowe jasełka. Przede wszystkim jednak zachęcam Państwa do wysłuchania długiej rozmowy z metropolitą poznańskim arcybiskupem Zbigniewem Zielińskim. To jest przede wszystkim rozmowa świąteczna, ale także dotycząca jego pierwszych poznańskich obserwacji, impresji. Między niebem a ziemią zapraszam na dzisiejsze świąteczne i już teraz wyjątkowe spotkanie.
Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, grzech naszych narodzin zmywa wody bieg. Dzień skrada się po cichu, nie ominie mnie, ale Pan stworzenia obdarzy siłą dzień. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, ja na dnie jaskini, czy wstanie dla mnie dzień? Dzień skrada się po cichu, nie ominie mnie, ale Pan stworzenia obdarzy siłą wiecz. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, śmierć to czas przemiany, wiosna przyjdzie wnet. Dzień skrada się po cichu, nie ominie cię. Koniec jest początkiem, początek końcem jest. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, on łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres, tam, gdzie słowo Ojca nic nie kończy się. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, on łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres, tam, gdzie słowo Ojca nic nie kończy się. Dom naszego Ojca wysoko w górach jest, on łzy zamienia w perły, domem naszym jest. I chociaż włosy siwe, wędrówki nadszedł kres, tam gdzie słowo Ojca nic nie kończy się.
Wszyscy funkcjonujemy dziś w trybie oczekiwania i między innymi właśnie o oczekiwaniu w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
O gwiazdeczko złota, gwiazdko ukochana, wyglądaliśmy Cię od samego rana, wyglądaliśmy Cię drobnymi szybkami, rychło się ukażesz wysoko nad nami. Szczęść Boże, kochani, te słowa z wiersza Marii Konopnickiej pod tytułem Gwiazdka kojarzą mi się z bardzo miłym wspomnieniem z mojego dzieciństwa. Kiedy byłem mały, mama często w Wigilię mówiła mi ten wierszyk, zachęcając do oczekiwania na tę pierwszą gwiazdkę, która ma być takim pierwszym sygnałem tego, że zaczynamy świętowanie, siadamy do wigilijnej wieczerzy. Więc czekałem z dziecięcym entuzjazmem na to, co ma nadejść. To może takie dość oczywiste i banalne stwierdzenie, ale żeby zobaczyć gwiazdkę, musi zrobić się ciemno. Nie da się tego procesu przyspieszyć, możemy jedynie sprawdzić, o której godzinie będzie zachód słońca, kiedy będzie zmierzch, ale nic więcej, pozostaje czekanie. I myślę, że w całym tym zabieganiu, czasem rozgardiaszu wigilijnych przygotowań, nie tylko na gwiazdkę trzeba poczekać, ale przecież także trzeba poczekać, aż upiecze się makocz, żeby sobie później taki tafelek ukroić. Odpowiednio długo trzeba gotować zupę rybną albo barszcz, aby były dobre. U mnie w domu zawsze była zupa rybna, na którą czekałem cały rok. I mówię o tym czekaniu dlatego, bo myślę, że troszeczkę mamy z tym problem i na pewno nie pomaga nam w tym czekaniu to wszystko, co nas otacza. W sklepach, galeriach nie ma już żadnego czekania. Święta przyszły już dawno. Nie mówię tego, żeby narzekać, ale wydaje mi się, że możemy w ten sposób stracić coś niesłychanie cennego. Kiedy zatracimy w sobie tę umiejętność czekania, to może być duża strata. Bo nie tylko na gwiazdkę i na różne potrawy trzeba czekać, ale ta umiejętność czekania jest niezwykle ważna w naszych relacjach. A nawet bardziej niż czekanie na gwiazdkę, zupę czy kawałek ciasta. Nie da się zbudować dobrych relacji na już, od razu, bez czekania, bo będą bardzo powierzchowne. Nie da się nawet dobrze porozmawiać bez tego momentu czekania, aż ten drugi wreszcie wypowie wszystko, co ma do powiedzenia. Bez tego usłyszenia i tej próby zrozumienia nie ma prawdziwego spotkania. A wierzę, że coś niesłychanie ważnego w przeżywaniu tych świąt to relacje. Te z najbliższymi i ta jedyna w swoim rodzaju relacja z tym Słowem, które dla nas stało się ciałem, z Jezusem. Nawet w tym cudownym narodzeniu w Betlejem, Jezus jeszcze nic nie mówiąc, uczy nas, jak zaczynać budować relacje. Bóg, który jest Panem wszelkiego stworzenia, przychodzi do nas w tak skromnych warunkach, niemalże w biedzie i w małej wiosce na uboczu ówczesnego świata i zaczyna być wśród nas jako małe dziecko, bezbronne, delikatne, wymagające troski. Myślę, że wiele troski potrafimy włożyć w przygotowanie domu na święta, w sprzątanie, przygotowanie tych ulubionych potraw. Oczywiście każda mama i babcia ma jakieś swoje przepisy, które są oczywiście najlepsze i my na tym korzystamy. Wiele troski zwykle wkładamy w kupno prezentów. I to wszystko jest bardzo ważne i piękne i pomaga lepiej przeżywać te święta i pomaga nam budować relacje, ale to wszystko ich nie zastąpi. Dlatego tak ważne jest prawdziwe spotkanie, zobaczenie się i usłyszenie, spojrzenie w oczy, chwila zatrzymania. Kiedy sięgniemy do dzisiejszych czytań, tych, które czyta się na mszach świętych z rana, to w Ewangelii dostajemy piękny kantyk Zachariasza. Dla przypomnienia to jest ten moment w Ewangelii świętego Łukasza, kiedy 8 dni po narodzeniu Jana Chrzciciela trzeba obrzezać dziecię i nadać mu imię. Ku zaskoczeniu wszystkich, niemy dotąd Zachariasz wypisuje na tabliczce imię Jan. I kiedy wszyscy są jeszcze zdumieni, Zachariaszowi wraca mowa i wypowiada on tę piękną pieśń, którą możemy przeczytać w dzisiejszej porannej Ewangelii. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Ten fragment Ewangelii jest codzienną modlitwą Kościoła. Co rano na brewiarzu my, księża, zakonnicy, modlimy się właśnie tymi słowami Zachariasza. Jest to piękna pieśń o spełnieniu się Bożych obietnic. Samo imię Jan, Johanan, Bóg okazał miłosierdzie, Bóg się zlitował, wpisuje się w tę pieśń pełną chwały, bo ona o tym właśnie jest, o Bogu, który okazuje miłosierdzie. Ale oprócz pieśni chwały i uwielbienia Boga jest to także opowieść o czekaniu, bo przecież wspomina czasy bardzo odległe, że teraz jest moment wypełnienia się obietnicy danej Abrahamowi, czyli około 1800 lat czekania. Od Abrahama do narodzenia Pana Jezusa. Dodatkowo rodzice Jana byli przecież podeszli w latach. To były niemożliwe, cudowne narodziny. A jednak wydarzają się. Wydarzyły się, bo Bóg jest wierny swoim obietnicom. I ta pieśń mówi także o spotkaniu. Pan Bóg jest błogosławiony, bo lud swój nawiedził, przyszedł, stał się Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. I nadal jest tym samym Bogiem, który chce się spotkać z nami. Szkoda by było przegapić tak wyjątkowe odwiedziny. Dobrych, spokojnych, ostatnich chwil oczekiwania. Bądźcie uważni.
Między niebem a ziemią.
Za kilka godzin w hali targowej numer 6 1300 osób zasiądzie za wigilijnym stołem. To spotkanie nie tylko dla osób biednych, samotnych, wykluczonych, ale przede wszystkim pragnących towarzystwa drugiej osoby. Z organizującymi to spotkanie rozmawiał Jacek Butlewski.
Ostatnie godziny właściwie do Wigilii Caritas w Targowej Szóstce na poznańskich targach, chociaż przygotowania trwały kilka dni wcześniej. Maria Książkiewicz, poznańska Caritas. Jaka jest ta Wigilia? Największa w historii, była przygotowana dla ponad 1600 ludzi.
Tak, i chociaż te liczby zmalały w ostatnich latach, to od 2 lat widzimy wzrost i zwiększamy tę ilość miejsc. No jak to przygotowania? No jest tu dużo emocji, niesamowicie dużo emocji. Bardzo czekamy już na tych naszych gości. Cieszymy się, że z takim dużym zainteresowaniem Wigilia się cieszy, jak co roku. Cieszymy się, że możemy przygotowywać to też w taki tradycyjny polski sposób i mam nadzieję, że każda z osób, które będą tutaj na tej Wigilii, doświadczy Bożego Narodzenia.
Godzina 11 dzisiaj to jest ten moment taki najważniejszy.
I tak, chwilę przed 11 harcerze ZHP z Buku rozniosą betlejemskie światło pokoju. To też jest takim pięknym symbolem i te ozdoby, które przygotowaliśmy na stołach, świeczki zapłoną tym światłem z Betlejem, to też jest piękny symbol. O 11 ksiądz Karol, dyrektor nasz, przeczyta Ewangelię i tym rozpocznie. Następnie pan prezydent Jacek Jaśkowiak złoży życzenia wszystkim uczestnikom. Ksiądz arcybiskup również i ksiądz arcybiskup rozpocznie opłatek, którym wszyscy się będą dzielić. Później, kiedy wszyscy już zasiądą do stołów, śpiew kolęd będzie nam towarzyszyć na żywo i będziemy spożywać posiłek tradycyjny. Jest przed nami około 300-400 wolontariuszy, którzy obsługują stoły. 4 jadłodajnie będą podawać barszcz z uszkami, będą podawać karpia, kapustę, grzyby, a następnie, kiedy już nacieszymy się tym wydarzeniem, każdy będzie mógł odejść z takim prezentem, którym jest paczka.
Emilia Stypa, uczennica maturalnej już klasy 11 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
Która to Wigilia?
4, moja już 4 będzie.
Magdalena Ciesielska, 11 Liceum Ogólnokształcące, koordynator Wigilii dla potrzebujących. I moja to jest 16.
Chciałbym wrócić do początków, do dyrektora legendarnego szkoły.
Dyrektor Lejman.
Który organizował w szkole jeszcze wtedy pierwsze Wigilie, to był 2002 rok.
To była tak naprawdę chwila potrzeby, bo przyszła siostra Albertynka z taką prośbą, czy można tutaj zorganizować ze względu na to, że nie mają miejsca, chcieliby ich połączyć, tych ludzi, żeby poczuli się jak u siebie w domu. No i wtedy właśnie my, uczniowie, nauczyciele zorganizowali najpierw na korytarzach, na salach, a kiedy już nie było miejsca, bo naprawdę się nie mieścili, to organizowano na 2 tury, a kolejka wejścia, to pan dyrektor mówi, że była aż do przystanku tramwajowego, także naprawdę dużo, duże przedsięwzięcie. No i to już był moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję, że zmiana miejsca jest jedynym słuszną decyzją.
2002 rok, początek w szkole, 2009 na targach.
Tak, w 2009 pierwszy raz to była hala numer 1, potem była hala numer 2, hala numer 3, a od kilku lat jesteśmy na hali numer 6. Pierwsze Wigilie to było około 900 osób. Urosło w międzyczasie do 1650. Po pandemii było trochę mniej, około 1000, teraz mamy znowuż 1300, także trochę musimy przewidywać zmienność czasu, sytuacji gospodarczej, geopolitycznej. Wojna na Ukrainie nam zmieniła też rzeczywistość, także tutaj się, to jest coś, co się zmienia z roku na rok.
Chciałbym Cię zapytać, Panią zapytać, bo już jesteś pełnoletnia, chociaż zaczynała Pani jako niepełnoletnia 4 lata temu.
No tak, ja zaczynałam tutaj. Moja właśnie wychowawczyni, pani Ciesielska, zachęciła całą naszą klasę tak naprawdę, żeby pójść, zobaczyć, jak to wygląda. No i ja poszłam na początku z czystej ciekawości po prostu. No ja zawsze lubiłam pomagać gdzieś tam na jakichś innych programach, wolontariat. No i poszłam i naprawdę muszę przyznać, że to stało się u mnie taką tradycją naprawdę, że już te każde święta muszę przyjść, pomóc i wtedy się czuję taka spełniona, że rzeczywiście pomogłam.
Już na wiele dni przed spotkaniem wigilijnym do sióstr w różnych zakątkach Poznania trafiły chociażby ryby, prawda? To było wielkie przedsięwzięcie logistyczne.
Katarzyna Bąkowska, franciszkanka rodziny Maryi z jadłodajni świętego Józefa na ulicy Niebolewskiej 23 w Poznaniu. Trafiło chociażby do sióstr Albertynek 650 kawałków karpia. Już cały grudzień gdzieś tam myślimy o tym, jak to będzie zorganizowane. Wcześniej mamy spotkania organizacyjne, chociażby z Caritasem, który nam też mówi, kiedy nam będzie dystrybuował konieczne produkty, a bezpośrednio to tak już 20 grudnia zaczynamy przygotowywanie potrawy. My akurat gotujemy barszcz.
To gotowanie miało miejsce nie w takich zwykłych naszych garnkach, tylko rozumiem, takich ogromnych, wielkich, gigantycznych.
Tak, właśnie tutaj, kiedy mówimy o gotowaniu barszczu, to są gary, które są 50 i 100 litrowe, w których gotuje się barszcz, więc potrzebna jest odpowiednia ilość warzyw, zakwasu, przypraw, żeby ten barszcz miał smak. Barszcz jest gotowany wcześniej, na kilka dni wcześniej, żeby on też mógł dojrzeć, a w samą Wigilię, tak naprawdę w nocy, o godzinie 2 w nocy, 3, siostry wstają i zaczynamy podgrzewać ogromne ilości barszczu, 550 litrów, więc siostry wstają, żeby barszcz podgrzać, a później móc go wlać do termosów, żeby na stół wigilijny trafił gorący.
Jakie znaczenie ma to spotkanie na poznańskich targach?
Ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. To jest niezwykłe, że możemy gościć te osoby właśnie dzisiaj, w dzień Wigilii, nie poprzedzający, nie kilka dni przed, nie jest to spotkanie przedświąteczne, ale spotkanie wigilijne. W taki sposób też zorganizowany, w taki sposób policzalny, jako Caritas organizowane te wigilie są już w 90 miastach i obejmują 25 tysięcy osób, więc to taka skala w wymiarze Caritas, które działają na terenie Polski. Wigilia na Targach Poznańskich w Poznaniu jest wigilią największą pod jednym dachem w skali Polski. Raz, że mamy takie możliwości po prostu lokalowe, to nie wszyscy też takie mają. No i takie też potrzeby, które tutaj są. I myślę, że to jest bardzo wartość dodana, że możemy spotkać się pod jednym dachem wszyscy razem, nie jakoś podzieleni, nie jakoś osobno, ale właśnie przy tych stołach, jest to 18 stołów przygotowanych z 700 ławek, ale jednak w jednym miejscu. To też robi i wrażenie, ale też daje takie poczucie wspólnotowości, nie bycia samemu zdecydowanie w ten dzień. Osoby ubogie, osoby, które są potrzebujące, osoby samotne, osoby w kryzysie bezdomności mają także swoje potrzeby duchowe. To nie jest tak, że tylko zabezpieczymy je w sposób materialny. Czasami spotykam się z takim myśleniem i mówieniem, że po co organizować dla nich coś duchowego, bo są przecież nasze jadłodajnie, znaczy siostry prowadzą jadłodajnie i organizują także spotkania modlitewne, formacyjne. Byliśmy w Częstochowie z naszymi podopiecznymi, ktoś powie po co, no ale oni też mają swoje potrzeby duchowe i one też w jakiś sposób warto, żeby były zabezpieczone, dlatego z taką potrzebą duchową też wychodzimy do naszych podopiecznych. To spotkanie wigilijne z jednej strony jest takim spotkaniem wspólnotowym, ale z drugiej strony zawiera w sobie ten aspekt religijny. Odwiedza nas ksiądz arcybiskup, będziemy odczytywać fragment Pisma Świętego, pomodlimy się wspólnie, będzie także betlejemskie światło pokoju, a zatem te aspekty religijne także w tym dniu są obecne, łamanie się opłatkiem. To wszystko jest takim elementem wspólnym przeżywania tej Wigilii.
Ale z drugiej strony każdy, niezależnie od wyznania, czy też może być człowiekiem niewierzącym w ogóle, jest zaproszony, bo to też jest takie charakterystyczne dla tych spotkań, ta otwartość wasza.
Oczywiście, organizujemy to jako Caritas Poznań, jako jednostka Kościoła katolickiego, natomiast zaproszeni są wszyscy, nie sprawdzamy metryki chrztu, nie sprawdzamy, kiedy kto ostatnio był u spowiedzi, tylko po prostu zapraszamy.
Dla księdza osobiście, bo już miał ksiądz okazję obserwować to spotkanie ubiegłoroczne. Jak to wypada w księdza ocenie?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację, jest to coś niezwykłego, jak to jest dopracowane przez te lata. Mucha nie siada, jak to się mówi potocznie. Natomiast bardzo mnie wzruszają mnie nasi goście, którzy przychodzą, nasi podopieczni, samotni, ubodzy i w kryzysie bezdomności, którzy przychodzą tacy skrępowani na tą Wigilię. Muszą też przełamać pewien element wstydu w sobie. Tacy są też skromni w tym wszystkim. To pokazuje też z jednej strony ich jakąś biedę, ale też to, że mają świadomość tego, że mogą też być razem, że mogą przyjść, że mogą skorzystać. Bardzo mnie zawstydzają tą swoją postawą.
Miłość, co jest miłością, nigdy nie jest grzechem. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę.
krzywił, pokryj ją. Nocą, rano, w południe, wieczorem, nocą, rano, w południe, wieczorem. Jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Nocą, rano, w południe, wieczorem, nocą, rano, w południe, wieczorem. Jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu.
Niezwykła msza święta. Z inicjatywy Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie oraz tamtejszej parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża zorganizowano Międzynarodowa Jasełka. W czasie nabożeństwa wybrzmiały m.in. kolędy w języku hiszpańskim oraz ukraińskim. A na miejscu był Bartłomiej Klubś.
Michał Erenc, pracownik Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie. Wystąpili mieszkańcy Leszna, tacy, których można spotkać codziennie na ulicach, tacy, którzy tutaj mieszkają, pracują, wychowują dzieci. Jedyna rzecz, która nas wyróżnia, to to, że to mieszkańcy Leszna, którzy pochodzą z różnych krajów, którzy wybrali Leszno, a nie urodzili się w nim. Nie ma ważniejszego dla Polaków święta niż Boże Narodzenie. Jest to święto rodzinne, spotykamy się wszyscy. Chcielibyśmy, żeby możliwość spotkania się miały również osoby, które nie czują się tutaj jeszcze u siebie. Staramy się im to ułatwić i staramy się też przekonać mieszkańców Leszna, że osoby, które nie urodziły się tutaj, nie urodziły się często nawet na tym kontynencie, mogą być naszymi przyjaciółmi i są tacy sami jak my.
To pokazała dzisiejsza msza, że muzyka może łączyć.
Jak najbardziej, no nie ma innego języka, który jest zrozumiały dla wszystkich, dlatego uznaliśmy, że to jest najlepszy środek wyrazu, żeby osiągnąć nasz cel. To, że można się cieszyć z powodu narodzenia Jezusa, z tego, że będziemy to świętować, jest wspólne dla wszystkich krajów chrześcijańskich. Nie jest też obce, o czym warto pamiętać, w krajach, które chrześcijańskie nie są. Jezus nawet przez muzułmanów jest uważany za jednego z proroków.
Ілона Тихоненко. Приїхала до Польщі в 2018 році.
Яке то було сьогодні для пані пережиття?
То було так зрушаюче, дуже. То є так вспаняле, коли можемо всі разом славити уродження Сина Божого.
Pięknie było, wyjątkowo, specjalnie dlatego przyszliśmy dzisiaj tutaj.
Wyjątkowo, inaczej było, no, na pewno każdy powie, że pięknie to dzisiaj wyszło, tak ksiądz powiedział, udało się to wszystko, ta msza święta, no rzadko kiedy się spotyka i można zobaczyć różnorodność tej naszej religii i kulturowość, co na pewno większość z nas pozytywnie to przyjęła, także myślę, że wszystko bardzo fajnie wyszło, ta msza święta przede wszystkim ku chwale Boga, które przecież niebawem przyjdzie na świat, żeby nas wykupić od złego. Choć tak zauważyliśmy, różni nas i mowa, i wygląd, i jakaś kultura, ale jednak wszyscy dążymy do tej naszej wiary, do Jezusa Chrystusa, bo tylko w Nim widzimy to odkupienie i to zjednoczenie narodów, a dzisiaj tak bardzo brakuje na tym świecie tego zjednoczenia, zrozumienia się. Dzięki Bogu może kiedyś skończą się te nasze utrapienia, a przede wszystkim w dzisiejszych czasach wojny na świecie.
Ksiądz Andrzej Witowski, salezjanin. Ten klimat dzisiejszy, no już dał nam taką namiastkę tego, co będziemy świętować w Boże Narodzenie. Będziemy świętować w wymiarze Polski, ale dzisiaj była okazja uczynić to w wymiarze międzynarodowym. W dzisiejszych czasach, w dzisiejszej Polsce coraz więcej obcokrajowców przyjeżdżają za pracą, czują się u nas bardzo bezpiecznie. To jest coś, co podkreślają, że bezpieczeństwo jest tym czynnikiem, argumentem, który powoduje, że tutaj chcą zostać, tutaj rodzą się już ich dzieci. No i tutaj pragną po prostu przeżywać swoje życie duchowe.
Wiele nas różni, ale no łączy nas ta droga do Pana Boga.
Tak, dokładnie. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał o jedności w różnorodności. I to mi zostało po Franciszku właśnie, żeby dbać i troszczyć się o jedność w tym przepięknym świecie, no, jakim są różne kultury.
Cicha noc odśpiewana została na koniec nabożeństwa w aż czterech językach. W jasełkach brali udział głównie Kolumbijczycy oraz Ukraińcy, których w Lesznie jest zdecydowanie najwięcej. Czym różnią się święta Bożego Narodzenia w Wielkopolsce i na Pomorzu? Czy Wielkopolanie są hermetyczni? Jakie miejsca są jego ulubionymi w Poznaniu? Na to i wiele innych pytań udzielił odpowiedzi metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński w obszernym świątecznym wywiadzie dla Radia Poznań. Myślę, że to świetna okazja do tego, żeby bliżej poznać nowego pasterza poznańskiego kościoła. Pierwsze święta, które ksiądz arcybiskup spędza w Poznaniu, właściwie w nowym domu. Trudno o to, żeby nie towarzyszyła im pogłębiona refleksja w takim miejscu, w takich okolicznościach.
To bardzo dobre stwierdzenie, pogłębiona refleksja towarzysząca tym kolejnym świętom. W moim wypadku z tego prostego powodu, że właśnie zmiana miejsca jeszcze bardziej mobilizuje do przeżycia świąt Bożego Narodzenia, które są wszędzie takie same, wszędzie mają tę samą nośność, a zmiana miejsca jeszcze bardziej to uzmysławia. Owszem, dają o sobie znać takie sentymentalne wspomnienia, to jak się przeżywało święta Bożego Narodzenia w domu rodzinnym, czy w pierwszej, drugiej, trzeciej diecezji, albo innych placówkach, w których przyszło mi pracować, ale fakt zmiany placówek, czy zmiany archidiecezji, to bardzo poważna zmiana, ale z drugiej strony jeszcze bardziej utwierdzająca w przekonaniu, że święta Bożego Narodzenia zawsze niosą te same bogactwo.
Jakieś nowe zwyczaje ksiądz arcybiskup przywiózł ze sobą tutaj do Poznania?
Nie musiałem, bo okazuje się, że jest bardzo duża zbieżność pomiędzy zwyczajami pomorskimi i zwyczajami wielkopolskimi, od chociażby gwiazdor. W wielu częściach Polski trochę tak kombinują, czy prezenty przynosi święty Mikołaj, czy ktoś tam jeszcze inny. Na Pomorzu i Wielkopolsce sprawa jest jasno ustawiona. Święty Mikołaj to 6 grudnia, gwiazdor przynosi prezenty z chwilą pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie i obdarowuje, podkreślając jeszcze bardziej wagę świąt Bożego Narodzenia. W czas poprzedzający Boże Narodzenie, 11 listopada, tak samo mogłem się przekonać o dużej zbieżności, bo i na Pomorzu, i w Wielkopolsce 11 listopada to bardzo ważne święto, także podkreślane zwyczajami, tradycjami domowymi, jak na przykład gęsina na świętego Marcina i do tego czernina oczywiście.
My mamy taki nasz, powiedziałbym, cud z opowieści wigilijnej w Poznaniu. To jest taka moja teza, dlatego że tu zawsze spotyka się prezydent miasta, który mówi, że jest raczej poszukujący z na przykład siostrą Józefą, która prowadzi jadłodajnię na Łąkowej. I w tym jest bardzo dużo takiej prawdziwości. Mam wrażenie, że jeśli szukamy takiego cudu rzeczywiście bożonarodzeniowego, to spotykamy go właśnie w Poznaniu.
Boże Narodzenie z tą cudownością w dosłownym znaczeniu jest szansą dla wszystkich i dobrze, że Poznań wykorzystuje ten potencjał Bożego Narodzenia. Zwłaszcza w kolędach czy w różnych orędziach bożonarodzeniowych mówimy o tym, że dzielimy się tą radosną wiadomością o tym, że Bóg stał się człowiekiem, że narodził się i przyszedł na świat. Dzielimy się tą wiadomością nie tylko z ludźmi wierzącymi, ale też dodajemy, co brzmi niezwykle, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. I to poszerza bardzo krąg odbiorców, ale Boże Narodzenie jest mimo tego dla wszystkich, bo Chrystus przyszedł na świat, a potem to, co zdarzy się na Golgocie, dokonał odkupienia i otworzył niebo dla wszystkich ludzi, bez wyjątku. Także dla tych, którzy jeszcze łaski wiary w sobie nie odkryli. Więc liczymy na to, że ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem właśnie takich cudów, w których ludzie właśnie wykorzystując ten niezwykły klimat, atmosferę Bożego Narodzenia, będą jeszcze bardziej otwarci na to, co naprawdę jest wymową Bożego Narodzenia. Miłość Boga do człowieka. Ja zawsze zachęcam, zwłaszcza księży, do tego, żeby się nie irytowali atmosferą bożonarodzeniową, która panuje w sklepach, naszych marketach. Niektórzy już w listopadzie rozpoczynają przygotowania do świątecznych sprzedaży, grają kolędy czy piosenki bożonarodzeniowe i zawsze powtarzam, kiedy irytują się, pewnie jest do tego powód, żeby jeszcze bardziej zrozumieli i odkryli to, skoro handlowcy widzą w Bożym Narodzeniu tak ogromny potencjał. Boże, widzą w Bożym Narodzeniu to, co otwiera hojnie nie tylko kieszenie, ale i serca, że kupujemy prezenty, dzielimy się nimi, obdarowujemy, nawet w oszczędnym poznaniu. No to tym bardziej warto skorzystać i uświadomić sobie, jak niezwykłym darem i niezwykłym wydarzeniem jest to Boże Narodzenie. Skoro nawet ci, którzy czasami w nic nie wierzą, widzą w tym ogromną moc i niezwykłą siłę dobroci, niczego innego.
Jeżeli dobrze liczę, to około 8 miesięcy w tej chwili już w Poznaniu ksiądz arcybiskup jest oszczędnym Poznaniu, jak ksiądz powiedział. Można powiedzieć o jakimś zadomowieniu się.
W przypadku księdza to zadomowienie się raczej następuje bardzo szybko, bo jednego dnia zmienia się wszystko. Zmienia się miejsce nie tylko zamieszkania, nie tylko miejsce pracy, ale też ludzi, z którymi się pracuje. W przypadku Kościoła to jest cudowne. Ta praca polega na dotknięciu najwrażliwszych strun w ludzkiej duszy. W związku z tym tu nie ma nieintensywnych, mało znaczących spotkań. Każde wydarzenie, każdy dzień, jak chociażby nasze, co prawda Boże Narodzenie intensyfikuje to wszystko, ale każde takie spotkanie, każde wydarzenie dotyczy rzeczy wiary, dotyczy spraw ważnych dla ludzi. W związku z tym zadomowienie się następuje naprawdę bardzo, bardzo szybko.
Poczuł się ksiądz arcybiskup poznaniakiem, wielkopolaninem już w jakiś sposób?
Zdaję sobie sprawę, że to nie tylko kwestia tego, czy ja się poczuję, ale też czy mnie zaakceptują. Więc sam przede wszystkim chcę zapracować na to. Oczywiście zameldowałem się, jestem zameldowany w Poznaniu.
Prezydent się ucieszy, bo podatki w takim razie płacone tutaj.
Tak, to jest też taki bardzo ciekawy temat, jak to naliczają to wszystko u nas. Natomiast na pewno już nie zdarza mi się mówić inaczej o Poznaniu jak i o Wielkopolsce, jak tylko u nas. Co zauważyłem, że skrzętnie wykorzystują. Kiedy się jeszcze myliłem, na szczęście delikatnie to pomijano. Po trzecie, na pewno takie bycie poznaniakiem, bycie wielkopolaninem, to z jednej strony coś, co się zdobywa przez długie lata, co się wynosi też z urodzenia, ale też i coś, co może być kwestią wyboru. W pewnym sensie nie wybierałem Poznania, posłał mnie tu Ojciec Święty, ale przy całkowitej akceptacji i radości, która płynie z możliwości otwarcia się na to całe bogate dziedzictwo, którym jest Wielkopolska. Dla mnie, jak już powiedziałem panu redaktorowi, pobyt w Poznaniu jest bardzo ciekawy z tego powodu, że widzę przede wszystkim wiele takich akcentów podkreślających wierność tradycji, taką wartość zakorzenienia się w tej tradycji, kulturze, ziemi, regionie. To w moim domu rodzinnym w Gdańsku było bardzo naturalne. Nie trzeba było o tym może głośno mówić, ale to na pewno było bardzo obecne i bardzo tworzące, konstytuujące klimat domu, rodziny, otoczenia. Ponadto myślę, że tym, co jest takie bardzo fascynujące w Poznaniu, jest to, że ludzie chętnie do tego wracają i chętnie o tym rozmawiają. Chociażby rozmowa z panem redaktorem jest tego potwierdzeniem. Wielu bardzo często się pyta, czy się dobrze czuję, czy właśnie zaaklimatyzowałem się, czy Wielkopolska to jest miejsce, w którym się dobrze znajduję. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na to przede wszystkim muszę sobie zapracować. To jest pewien wysiłek i tutaj nie mam co do tego złudzeń, ale też liczę na to, że w podobny sposób i mam tego już wiele licznych dowodów, Wielkopolanie będą bardzo mnie do tego też zachęcali. I w ten sposób ta obopólna praca przyniesie szybkie i bardzo dobre owoce.
Jesteśmy hermetyczni, tak się podobno nas mówi. Czy ksiądz tego doświadczył, czy inaczej?
Ani tego nie doświadczyłem. Ani tego jeszcze o tym nie słyszałem. Pierwszy raz słyszę, że jest Wielkopolska czy Poznań hermetyczny. Myślę, że tak chętnie mówią o różnych regionach, ludności pewnych regionów, ci, którzy sami nie są zakorzenieni i gdy spotykają się z ludźmi, którzy piszą swoją historię od pokoleń, to w taki sposób ich określają. Ja to spotkałem na Pomorzu, na Kaszubach. Bardzo chętnie mówiono to o Kaszubach, że oni są hermetyczni, że są zamknięci, że są na siebie, nastawieni. To zupełnie nie było prawdą i raczej był to symptomatyczny głos tych, którzy takie opinie wypowiadali.
A za chwilę druga część rozmowy z arcybiskupem Zbigniewem Zielińskim.
Ktoś się długo
przemija opodal, lecz wtedy staje się wiarą.
Przed jednym świąt Bożego Narodzenia metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński udzielił nam obszernego świątecznego wywiadu. Wątki świąteczne pojawiły się w pierwszej części rozmowy. Teraz nieco więcej miejsca poświęcimy stolicy Wielkopolski i Kościołowi Poznańskiemu.
Jest jakieś ulubione miejsce w Poznaniu, które księdzu arcybiskupowi jakoś szczególnie przypadło do serca? I może poszukajmy poza Ostrowem Tumskim.
No, oczywiście chciałem powiedzieć, że to jest przede wszystkim Ostrów Tumski, bo jest miejscem przepięknym. Trochę się czuję tu jak w skansenie, w tym znaczeniu, że tutaj jest więcej zabytków historycznych niż nas, mieszkańców. Natomiast tym, co pracowałem w Bazylice Mariackiej w Gdańsku czy w katedrze, co tutaj jest bardzo podobne, to jest to, że przybywa tutaj mnóstwo ludzi nie tylko z różnych stron archidiecezji, nie tylko z różnych stron Polski, ale i z zagranicy, łącznie z licznymi grupami z Azji, którzy są zafascynowani tym, co widzą. I to jest niesamowite doświadczenie, kiedy się widzi ludzi, którzy odbywają długą podróż i to, co widzą, ich fascynuje, wbija w podziw. I to bardzo mocno, ja jestem na to wrażliwy, to bardzo na mnie działa. Więc Ostrów Tumski oczywiście to jest takie miejsce, którego nie da się podważyć i nawet za namową pana redaktora nie da się pominąć. Drugim takim miejscem, które bardzo lubię i często sobie chodzę na spacer, to jest rynek Stare Miasto, Fara, Ratusz. Chociaż czasami te okolice są uciążliwe ze względu na dosyć taki mocny i hałaśliwy ruch turystyczny, ale on też bardzo buduje, bo kiedy widzimy, że wielu ludzi przybywa i tam się dobrze czuje, to też jest bardzo, bardzo sympatyczne. Ale przede wszystkim mówią do mnie tamte miejsca. To one stanowią też o takiej bogatej historii naszego rejonu. Miałem okazję poznać wiele innych miejsc już. Praktycznie każdego dnia jesteśmy w innym miejscu, odbywają się celebracje, spotkania, więc nie rywalizując ani faworyzując żadnego z nich, muszę powiedzieć, że tych miejsc w Wielkopolsce jest bardzo dużo i co jest zachwycające i bardzo na mnie mobilizujące, to, że gospodarze tych miejsc bardzo dbają o to, żeby one miały właściwe sobie miejsce. Zarówno poprzez pielęgnowanie tradycji, kultury tych różnych miejsc. Mamy tutaj ogromne bogactwo w Wielkopolsce takich ośrodków, ale też i poprzez propagowanie tego, co niosą te miejsca, historii, kultury, dorobku.
Jeżeli jesteśmy hermetyczni, ale jednocześnie na drugą nogę można powiedzieć, że jesteśmy bardzo ekumeniczni, bo tutaj te tradycje ekumenizmu, poznańska grupa ekumeniczna są bardzo bogate. No to chyba bardzo pasuje w zawołanie biskupie, aby byli jedno księdza arcybiskupa, to lepiej ksiądz arcybiskup nie mógł trafić.
Cieszę się, że tak to jest odebrane. Rzeczywiście udunum sint, aby byli jedno, to jest takie wezwanie słowa Pana Jezusa często kojarzone z ruchem ekumenicznym i głównie za sprawą Jana Pawła II, który nadał taki tytuł jednej ze swoich encyklik, encyklice poświęconej ekumenizmowi. Ale pojmuje to jeszcze szerzej i między innymi daje temu wyraz w różnych spotkaniach i chęci spotkań wyrażanej przy różnych okazjach. Jeszcze bardziej chodzi mi o budowanie takiej międzyludzkiej wspólnoty. Dla mnie ogromnym problemem dzisiejszego czasu jest to, że jakimś takim odpryskiem demokracji stało się bardziej budowanie, szukanie różnic tego, co nas dzieli, aniżeli tego, co nas łączy. Dzisiaj już przechodzimy nad tym do porządku dziennego i począwszy od studiów telewizji, radia czy innych areopagów, a skończywszy na domach rodzinnych, zaprasza się ludzi, którzy mają się ze sobą spierać i raczej w tym kierunku idą różne działania, aniżeli szukają tego, co może łączyć. Konsekwencja tego jest taka, że dzisiaj po prostu nie nauczyliśmy się budować mostów między ludźmi. Chcemy, żeby była zgoda, ale raczej szukamy tego, co ludzi dzieli. Chcemy, żeby ludzie byli blisko siebie, ale raczej podkreślamy różnice i odmienności. Czasami to brzmi nawet tak bardzo nośnie, ale w rzeczywistości jest dużo rywalizacji, dużo podziałów i bardzo mało szukania tego, co ludzi łączy. Mnie bardzo interesuje budowanie właśnie na takich realnych fundamentach szukania tego, co ludzi łączy.
Czy to będzie zadanie i program księdza arcybiskupa takie najważniejsze w tym zawołaniu i w tej diagnozie, którą przed chwileczką ksiądz arcybiskup przedstawił? To jest taki plan na biskupowanie w tym mieście, w tym miejscu.
Można powiedzieć po naszemu na biskupiznę.
Biskupizna to jest na południu Wielkopolski, region.
Słowo też tam byłem a propos miejsc i wspaniałych historii budowanych przez różne regiony i ośrodki naszej archidiecezji. Przede wszystkim dla mnie to jest metoda życia. Sposób na życie i to, że możemy szukać tego, co nas łączy, że możemy się spotykać, iść ku sobie, a nie przed sobą uciekać, jest dla mnie, można powiedzieć, pewnym ważnym hasłem, mottem, ale przede wszystkim jest sposobem na życie. Nawet gdyby zostawić na boku tematy wiary. Aczkolwiek wiara jest tutaj cudowną pomocą, bo to właśnie z wiary wyciągamy tę motywację do tego, żeby szukać tego, co ludzi łączy. Sam Chrystus modlił się za swoją owczarnię, aby byli jedno. Apostołowie, uczniowie, których powołał i potem następne pokolenia Kościoła, to byli ludzie, którzy podejmowali działania łączące. Mówimy o różnego rodzaju wydarzeniach ważnych, sobór, synod, o synodalności. Wszystko to zawiera w sobie nawoływanie do zbliżania się do siebie, do budowania jedności w przypadku na przykład synodu poprzez wzajemne słuchanie się. To nie tylko kwestia spotkania, bo można odbyć mnóstwo spotkań. Mamy w różnych gremiach ogromne ilości spotkań i często nic z tego nie wynika oprócz wysysania pieniędzy z budżetu. Tu mówimy o tym, żeby spotkania te były bardzo efektywne, żeby przynosiły bardzo konkretne owoce. Więc dla mnie w takim realizacji tego programu budowania międzyludzkiej jedności szczególne znaczenie ma wiara, bo ona bardzo mocno podkreśla to, jak wielką wartością jest jedność ludzkiej wspólnoty.
A na razie spotkajmy się wszyscy przy świątecznych stołach.
Właśnie. Czas Bożego Narodzenia jest z pewnością jednym z najpiękniejszych w roku, dających szansę na zrealizowanie takiego pomysłu i takiego wyzwania, które staje przed ludźmi, żeby być jedno. Wiem, że dla wielu ludzi jest to trudne. Ja tego w domu nie doświadczyłem, ale kiedy zacząłem pracę jako ksiądz z młodzieżą, jako duszpasterz młodzieży, pierwszy raz w życiu usłyszałem, że byli ludzie wśród tych młodych, którzy nie lubili Bożego Narodzenia, bo mieli w swoim domu doświadczenia podziałów, rozpadów, jakichś kłótni i waśni. Dla nich Boże Narodzenie było ogromnie trudnym wyzwaniem. Chciałbym z całego serca zachęcić do tego, żeby odkryć w Bożym Narodzeniu właśnie taką siłę, która może przełamać te podziały. Nie jest problemem to, że ktoś się pokłóci. Nie jest problemem to, że między ludźmi dojdzie do jakichś niesnasek. Problemem jest to, że w nich trwamy i że nie chcemy ich zniwelować. Wiemy doskonale z osobistych doświadczeń, sam to teraz z rozrzewnieniem przypominam dom rodziny, kiedy gdzieś z rodzeństwem doszło do jakichś sprzeczek, kiedy zauważyli to rodzice, to potrafili z tego wyprowadzić jeszcze większe dobro. Nie tylko się przeprosiliśmy, ale jeszcze się ukochaliśmy i wiedzieliśmy, że stać nas nie tylko na pokłócenie się, ale też i na pogodzenie się. Życzę takiej odwagi. Ale też odwołując się właśnie, jak to w święta Bożego Narodzenia robimy, do rodzinnych doświadczeń, chciałbym bardzo mocno zachęcić do takich postaw, bo to przecież jest we własnym interesie. Dla siebie to robimy. Jeżeli trwamy w podziałach, to sami siebie niszczymy, sami siebie redukujemy. Jeżeli szukamy tego, co ludzi łączy, jeżeli zbliżamy się do innych ludzi, jeżeli współtworzymy te małe i duże wspólnoty, to tylko my na tym zyskujemy.
Cała rozmowa z arcybiskupem Zbigniewem Zielińskim do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Odsyłam tam Państwa, jeśli nie mieliście okazji posłuchać jej w całości albo dopiero niedawno włączyliście radio. Już teraz, w wigilijny poranek, być może jako jedni z pierwszych, składamy Państwu najlepsze świąteczne życzenia. Miłości, pokoju i radości na cały bożonarodzeniowy czas. A kolejne spotkanie między niebem a ziemią już jutro, w pierwszy dzień świąt, o tej samej porannej porze. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.